tutaj proszę pana doktora Andrzeja Gielarowskiego z Akademii Ignacjaną o wygłoszenie referatu pod tytułem Egzystencjalne argumenty za życiem wiecznym.
Dziękuję bardzo i chciałbym najpierw podziękować przede wszystkim ojcu Mateuszowi i panu profesorowi za zaproszenie do tego wystąpienia. I również chyba też trzeba jednemu i drugiemu panu podziękować za niezamierzoną prawdopodobnie reklamę Ignacjaną, bo na plakacie informatorzy jest 12 razy słowo Ignacjaną. Dziękuję bardzo w imieniu firmy, co się, mam nadzieję, przełoży na różne tam sprawy. Natomiast, Jirku, do ciebie chciałem się zwrócić właśnie per ty teraz, żeby nawiązać do naszej wczorajszej rozmowy i wytłumaczyć, że w tekście będę używał różnych zamienników. Pan profesor Ziemiński, Ireneusz, profesor, ale to będzie nadal bliskość, jaką jakoś nawiązaliśmy między sobą, tylko dlatego, że tak mam w tekście będę tam. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tych wstępnych uwag i do rzeczy. Proszę państwa, w myśleniu Ireneusza Ziemińskiego bliskie są mi co najmniej dwie kwestie. Najpierw jest to forma eseju, którą zgodnie z początkową deklaracją posługuje się autor życia wiecznego w swojej analizie. Druga kwestia, która mnie zbliża do tego myślenia, to wydobycie, zwłaszcza w drugiej części książki, jak pan profesor mówił, w drugiej książce, tych egzystencjalnych argumentów za życiem wiecznym, które chciałbym właściwie tutaj troszeczkę wyeksplorować. Dlatego, że ten temat, czy to ujęcie, to pozytywne ujęcie, o którym profesor Ziemiński mówi w drugiej części książki, jest mi jakoś bliskie, a nie wiem, czy byłbym w stanie podjąć dyskusję z tą pierwszą częścią. To jest jednak temat dla mnie zbyt odległy. Natomiast chciałbym powiedzieć, że mimo iż w tej drugiej części książki profesora Ziemińskiego przynajmniej swoiście rozumiana analiza fenomenologiczna jest obecna, a nawet można powiedzieć jakaś analiza egzystencjalna, czy nawet jest mowa o hermeneutyce wieczności, to nad tą metodą zapewne ciąży metoda analityczna i tutaj z tego profesor Ziemiński nie uniknął. Natomiast to, co dla mnie jest kluczowe, to pojęcie doświadczenia w tym dziele, które wydaje się ma taki właśnie charakter swoiście rozumianego doświadczenia fenomenologiczno-egzystencjalnego, bowiem filozofa według autora tego dzieła bazuje nie na abstrakcji, lecz na doświadczeniach egzystencjalnych, jak w jednym z miejsc pisze. Jeszcze jedna uwaga. Zgadzając się w pełni z przekonaniem profesora Ziemińskiego z pierwszych stron książki, cytuję: budowanie własnego stanowiska, choćby tylko obrona stanowisk zastanych, wymaga większego wysiłku niż krytyka poglądów, koniec cytatu. Chcę przeprosić zebranych za brakiem mego wystąpienia, które jakkolwiek będzie po części jakąś krytyczną analizą fragmentu, czyli tej drugiej części dzieła na temat eschatologii filozoficznej, to jednak chcę być także może przede wszystkim współmyśleniem z autorem dzieła. I w tym duchu przedstawię moje uwagi do życia wiecznego. Punkt pierwszy: doświadczenie fenomenologiczne egzystencjalne jako podstawa eschatologii filozoficznej. Dookreślając we wstępie doświadczenie wieczności, Ziemiński pisze, cytuję, że wieczność, nawet jeśli odczuwamy jej obecność, nie jest dana wprost i bezpośrednio jako przedmiot naszych intencjonalnych odniesień. Jej pojęcie pozostaje w dużej mierze niedookreślone, a nawet częściowo puste. Koniec cytatu. Nie będzie tu więc opisu przedmiotu intencjonalnego, lecz raczej pewien rodzaj zbliżania się do badanej rzeczywistości przez analizę i opis doświadczeń egzystencjalnych, które mogą wskazać na wieczność. Książka o życiu wiecznym w założeniu nie ma więc, jak pisze autor, cytuję, charakteru analitycznego, przynajmniej w sensie metod analizy lingwistycznej i formalnej. Koniec cytatu. Postawa taka wynika z natury badanego tematu, gdyż jak podkreśla znowu Ziemiński, już Arystoteles uczył, cytuję, że nie w każdym zagadnieniu można osiągnąć najwyższy stopień ścisłości i precyzji. Z tego powodu nasz autor decyduje się na posłużenie się swoiście rozumianą metodą fenomenologiczną, służącą mu do opisu doświadczeń egzystencjalnych, będącej, jak wyraża się Gabriel Marcel, przybliżeniami konkretnymi wieczności. Ta decyzja metodologiczna, dotycząca przynajmniej tej drugiej części książki, sprawia, że przedmiotem opisu są doświadczenia, Zdaniem z Ziemińskiego, znowu cytat, uniwersalne, wskazujące na obecność wieczności w czasie, szczególnie ważne są, pisze, doświadczenia codzienne, takie jak pamięć, miłość, nadzieja, modlitwa, rozpacz czy nuda. Obfitują one bowiem wiele metafizycznych tajemnic, których filozof nie powinien lekceważyć. Koniec cytatu. Nastawienie to jest zgodne z tym, co w swoich pracach przyjmują przynajmniej niektórzy myśliciele egzystencjalni, zwłaszcza wspomniany już Gabriel Marcel, cytowany przez autora Życia Wiecznego w kilku miejscach. Obok tej swoistej metody fenomenologicznej jest jednak obecna w książce Ziemińskiego także wspomniana już pewna hermeneutyka wieczności. Jej pojawienie się następuje wraz z uznaniem, iż życie ludzkie obfituje w dwuznaczności, dostrzegane zwłaszcza w sytuacjach granicznych, do których Karl Jaspers zalicza m.in. uwikłanie w winę, cierpienie i śmierć. Życie codzienne, które nie poddaje się badaniu naukowemu, owocującemu często abstrakcyjnymi i niezrozumiałymi dla niefachowców teoriami naukowymi, jest miejscem ludzkich rozterek należących do fenomenologicznie pojętego świata przeżywanego. Zdaniem Ziemińskiego to ten świat, to cytat, świat lęków, rozczarowań, oczekiwań i nadziei stanowi właściwą podstawę do mówienia o wieczności. Koniec cytatu. Autor Życia Wiecznego nie dąży więc do wolnego od subiektywnych założeń opisu, o którym pisali m.in. Husserl i Wittgenstein, bowiem jego zdaniem, cytuję, istnieją jedynie doświadczenia określonego rodzaju, pojawiające się w ramach nurtu życia oraz fakty zinterpretowane w ramach określonych nastawień i systemów pojęciowych. Koniec cytatu. Deklarowany, specyficznie pojęty, empiryczny charakter projektu eschatologii filozoficznej obejmuje całe spektrum egzystencjalnych doświadczeń, których przywołanie ma służyć pełniejszemu wyrażeniu tego, czym jest życie wieczne i w jaki sposób jest nam ono dostępne. Doświadczenie zostało określone jako, cytuję, wszelkie przeżycie świadome, nie tylko poznawcze, lecz także egzystencjalne. Koniec cytatu. Jest to nawiązanie nie tylko do Jamesa, którego przywołuje autor, ale też do nurtu egzystencjalnego, który bazuje na pojęciu doświadczenia zwanego przez Ziemińskiego potocznym lub codziennym, zawierającym także dramatyczne przeżycia. Autor Życia Wiecznego pisze: doświadczenie zatem to świadome i głęboko nas angażujące przeżycie, które określa treść i charakter naszej egzystencji. W takim znaczeniu mówimy o doświadczeniu miłości, wierności, zdrady lub cierpienia. Koniec cytatu. Jeśli mamy mówić o doświadczeniu, to nie mogą nim być bierne doznania, lecz zawsze to, co rozumiane i interpretowane. Zarazem doświadczenie tak pojęte ma elementy nie tylko subiektywne, lecz także intersubiektywne, dostępne innym ludziom znajdującym się w analogicznych sytuacjach. Zdaniem Ziemińskiego, cytuję, doświadczenie tak rozumiane jest koniecznym warunkiem wiedzy, przynajmniej wiedzy egzystencjalnej, bez którego człowiek nie byłby w stanie w pełni zrozumieć takich fenomenów jak miłość, rozpacz czy nadzieja. Kto bowiem nigdy nie kochał, ani nie był kochany, nie wie, czym jest miłość. Kto nigdy nie przeżył rozpaczy, nie potrafi ani pojąć tego, co przeżywa człowiek nią dotknięty, ani docenić znaczenia nadziei. Kto nie stracił kogoś bliskiego, nie rozumie w pełni dramatu ostatecznego rozstania. Podobnie ten, kto nigdy nie doświadczył w swoim życiu śladów wieczności, nie będzie w stanie pojąć, czym ona jest. Koniec cytatu. Ostatecznie bowiem jedynie te ślady mogą stanowić przybliżenia konkretne do wieczności. Dzięki. Drugi punkt, człowiek na granicy czasu i wieczności. Wieczność, która jest głównym tematem omawianej książki, została w niej poddana szczegółowym i wieloaspektowym analizom. Jednak jej najistotniejszym sensem wydaje się być dla Ireneusza Ziemińskiego jest sens egzystencjalny lub antropologiczny, uobecniany zwłaszcza w języku potocznym, a nie na przykład sens kosmologiczny czy metafizyczny. Wierność w jej kluczowym wymiarze pojawia się zawsze w związku z czasem. To właśnie przeżywane w czasie doświadczenia egzystencjalne mogą stanowić przybliżenia konkretne do wieczności. Współczesne zwrócenie się ku idei, jak ją określa profesor Ziemiński, ku idei temporalizmu, które cechuje się tym, że za rzeczywisty byt uznaje się zmienność w czasie, paradoksalnie poszukuje, zdaniem autora Życia Wiecznego, elementów niezmiennych, trwających mimo zmienności, chociażby takich jak sam czas. Co istnieje w czasie, musi przeminąć, ale sam czas trwa, istnieje zawsze. Nasze codzienne doświadczenie czasu jest w znacznej mierze niezależne od teorii naukowych, lecz zawsze jest subiektywne i określa naszą wewnętrzną strukturę życia. Człowiek bowiem w tym ujęciu egzystuje na granicy czasu i wieczności. Jest bytem, który wiąże doświadczenie wieczności z subiektywnym poczuciem niezmiennego trwania, wykluczającym świadomość upływu chwil. Na takim podejściu do czasu Ireneusz Ziemiński buduje możliwość doświadczania wieczności w czasie, gdyż jak podkreśla, cytuję, życia wiecznego nie powinniśmy traktować jako negacji czasu, lecz jako specyficzną formę istnienia objawiającą się w czasie i przez czas. Polega ona na doświadczaniu braku przemijania, oznaczającym subiektywne poczucie trwania takich stanów jak miłość, nuda czy ból. Koniec cytatu. Katalog tych stanów jest jednak bardzo rozwinięty. Percepcja zmysłowa, pamięć, poznanie prawdy, dobro, piękne, doświadczenie religijne, miłość, wierność, szczęście, radość, rozkosz, lęk, ból, nadzieja, oczekiwanie, cierpienie, rozpacz, wina, nuda, obojętność, sen. Są to najważniejsze ze stanów, które mogą stanowić przybliżenia wieczności w czasie. Wśród nich kluczowymi wydają się wierność, nadzieja i miłość, które są fundamentem życia duchowego, przynajmniej w rozumieniu chrześcijańskim, i umożliwiają opisywanie wieczności w horyzoncie intersubiektywności nie epistemologicznej, lecz etycznej, na którą kładli nacisk filozofowie dialogu. Gabriel Marcel, który uważał na przykład, iż czas jako, cytuję, szczelina, przez którą widać śmierć, moją zagładę, koniec cytatu, może być pokonany przez transcendowanie go we wspomnianych doświadczeniach wierności, nadziei i miłości, gdyż te doświadczenia jako przystępy konkretne do tajemnicy bycia są jego zdaniem, Marcela, drogami do wieczności. Między wiecznością i ontologiczną tajemnicą, tak jak rozumie ją ten filozof, istnieje bowiem ścisły związek, który sprawia, że, cytuję, przybliżeń konkretnych do tajemnicy ontologicznej należy szukać nie tyle w dziedzinie myśli logicznej, dla której obiektywizacja jest wstępnym zagadnieniem, ile raczej w wyjaśnianiu pewnych czysto duchowych danych, takich jak wierność, nadzieja, miłość, gdzie człowiek ukazuje się w walce z pokusą zaparcia się, zamknięcia w samym sobie wewnętrznego skostnienia. Koniec cytatu. Wymiar ontologiczny dotyczący bycia i wymiar etyczny odnoszący się do relacji międzyosobowych stanowią tu dwie przenikające się płaszczyzny, na których jest możliwe doświadczenie wieczności w czasie. Jest tak, gdyż człowiek w filozofii Marcela, podobnie jak u Ziemińskiego, to byt, który ma udział w istnieniu ogarniętym, przemijającym czasem i skończonością. A zarazem w tej kondycji bytu ograniczonego czasem może doświadczyć wieczności. Bytuje on więc niejako na granicy czasu i wieczności. Punkt trzeci. Wierność, nadzieja i miłość, czyli formy przekraczania czasu oraz zwycięstwa nad śmiercią. Wśród doświadczeń codzienności wierność jest zdaniem Ziemińskiego z jednej strony elementem miłości, ale zarazem wykracza poza miłość. Istnieje więc wierność wobec czegoś lub wobec kogoś. Wierność jest fundamentem każdej wspólnoty, przynajmniej w tym sensie, że jej brak uniemożliwia jej stworzenie. Za Gabrielem Marcelem autor Życia Wiecznego przyjmuje, że, cytuję, wierność jest konstytutywną cechą ludzkiej natury, koniec cytatu. Niezależnie od tego, czy jest wiernością wobec ojczyzny, przyjaciół czy Boga, jak pisze Ziemiński, to, cytuję, stanowi przekroczenie czasu, odnosząc nas do wieczności. Argumentacja jest następująca. Jeśli zawieramy z kimś umowę lub wchodzimy z kimś w relacje wymagające zaufania, to mamy oczekiwanie, że ich wierność danemu słowu czy obietnicy nie będzie jedynie na pewien krótszy lub dłuższy czas. Zdrada lub niedotrzymanie słowa i związany z nimi zawód świadczą o tym, że człowiek oczekuje od drugiego wierności mimo okoliczności, które mogą dotrzymanie obietnicy utrudnić, aż po wymaganie ofiary z tego, co nam najdroższe, czyli z życia. Trwanie wierności mimo niekorzystnych okoliczności, trudności i konieczności ponoszenia ofiary jest potwierdzeniem, iż wierność zwycięża przemijanie. Potwierdza, jak podkreśla autor Życia Wiecznego, że człowiek jest, cytuję, istotą zaprojektowaną raczej do wiecznego życia niż do śmierci. Koniec cytatu. Wierność nie jest więc tylko brakiem zgody na śmierć i przemijanie, lecz zakorzenia nas wieczności, stanowiąc uznanie tego, co ponadczasowe i co zwycięża śmierć. Mimo istnienia przykładów wierności złu, Ziemiński nie ma wątpliwości, iż do istoty wierności należy jej ścisły związek z dobrem, decydujący o tym, iż wierność ideologii rodzącej zło nie jest wiernością w sensie ścisłym, a w każdym razie nie przekreśla wartości samej wierności, lecz każe pytać o wartość tego, czemu jesteśmy wierni. Wierność w tym ujęciu, jakkolwiek nie tożsama z miłością, jest jednak tym, co w pewnym sensie umożliwia miłość, bowiem jest ona, jak podkreśla autor Życia Wiecznego, cytuję, nie tylko podstawą i warunkiem miłości, lecz także jej naturalnym przejawem, koniec cytatu. Wierność jest nieodłączna od miłości, dlatego kochające się osoby nie oczekują zapewnień o dochowaniu wierności. Raczej pojawiają się one wówczas, gdy jej brak. Miłość, tak jak wierność, jest doświadczeniem wieczności przeżywanym w czasie. Paradoksalność tego doświadczenia polega na równoczesnym uczestnictwie w czasie i w wieczności. Jednak miłość nie ma granic czasowych, ani osoba, do której się ona zwraca, nie jest bytem czysto empirycznym. Pisze bowiem Zieliński, cytuję, miłość dwojga osób przeżywana jest jako zjawisko wieczne, istniejące poza czasem. Obiekt miłości bowiem jawi się nam jako absolutne, jako ja absolutne i wieczne, niemożliwe do zlokalizowania w czasie i przestrzeni. Koniec cytatu. Wprawdzie autor Życia Wiecznego przyznaje, iż zawsze kochamy konkretną osobę, jednak uważa, że podstawą miłości nie są jej empiryczne cechy, lecz absolutne i wieczne ja drugiej osoby. W tak pojętej miłości również ja kochające uwalnia się z czasu i ukazuje się, jak wyraża się autor, jako cytuję, wieczny podmiot miłości. Jest to wieczność osobowej relacji pozwalającej przezwyciężyć śmierć. Cytując słowa Gabriela Marcela z jednej z jego sztuk teatralnych, w których jej bohater mówi, kochać kogoś, to mówić, ty nie umrzesz, Zieliński zaznacza, iż miłość jest siłą wykluczającą śmierć, a nawet jej zaprzeczającą. Potęga miłości przekracza śmierć w akcie ofiary z życia za osobę umiłowaną. Ostatecznie miłość może być także pojęta jako ofiara Mesjasza za ludzi, Mesjasza, który ostatecznie zwycięży śmierć. Stąd zdaniem autora Życia Wiecznego, cytuję, miłość można uznać nie tylko za doświadczenie wieczności, lecz także za zapowiedź ostatecznego triumfu nad śmiercią. Koniec cytatu. Jest to jednak perspektywa, która wykracza zdaniem Zielińskiego poza rozważania filozoficzne, gdyż temat odkupienia uważa on za ściśle teologiczny. Doświadczeniem egzystencjalnym prowadzącym do kwestii życia wiecznego jest też według omawianej książki nadzieja. To jedno z doświadczeń wieczności, pisze Zieliński, które polega, cytuję, na braku oraz na dążeniu do jego usunięcia i antycypacji spełnienia, koniec cytatu. Brak więc w tym ujęciu budzi nadzieję na osiągnięcie pewnego dobra. W dramatycznych czasach ukazuje się wyraźnie prawda, że nadzieja jest jednym z fundamentalnych wymiarów ludzkiej egzystencji, bowiem, jak podkreśla autor Życia Wiecznego, cytuję, żyć bowiem to mieć nadzieję. Tu znowu pojawia się pewna fenomenologia codzienności, poszukująca doświadczenia wieczności w przeżyciach, które wspierają się na nadziei. To bowiem nadzieja, bynajmniej nie tożsama z oczekiwaniem, w którym przyszłość jest przesądzona jako tragiczna lub optymistyczna, jak pisze Zieliński, jest, cytuję, heroiczną ufnością, że zawsze istnieje przed nami możliwość życia. Nadzieja jest bowiem, podkreśla autor Życia Wiecznego, otwarta na przyszłość, w tym także na przyszłość po śmierci. Koniec cytatu. Analiza skupia się więc na nadziei eschatologicznej, której wszak nie wszyscy doświadczają. Nadzieja jest tu jednak ujęta w tym sensie uniwersalnie, że każdy człowiek musi mieć nadzieję, chociaż nie jest konieczne, aby była to nadzieja na życie po śmierci, gdyż dzięki nadziei każdy z nas działa i realizuje coraz to nowe projekty. Tylko dzięki nadziei jesteśmy w stanie każdego ranka podnieść się z posłania i iść tam, gdzie, jak mamy nadzieję, spotka nas coś sensownego lub gdzie będziemy mogli jakieś niepozbawione sensu działanie wykonać. Gdyby nie nadzieja rozumiana jako stała postawa przekraczająca rozczarowanie spotykające nas w konkretnych sytuacjach, nie moglibyśmy żyć w sensie egzystencjalnym. Pochłonęłaby nas rozpacz, która jest być może piekłem samym w sobie, jak sądził Gabriel Marcel. Jednak jak pisze Zieliński, cytuję, jeśli zaś rzeczywiście istnieje rozpacz absolutna, pozbawiona wszelkiej nadziei, pokładanej zarówno w życiu, jak i w śmierci, to człowiek, który jej doznał, także doświadcza wieczności, chociaż jest to wieczność piekła. Koniec cytatu. W tym kontekście nadzieja eschatologiczna ukazuje się jako, cytuję, ufność, możliwość osiągnięcia życia w Bogu, a jej przedmiotem jest zbawienie. I dalszy cytat. Jednak pełny sens nadziei ujawnia się tam, gdzie człowiek traci wszystko, spychany w nicość. Koniec cytatu, a więc w śmierci. Dlatego paradoksalnie, zdaniem autora Życia Wiecznego, śmierć to chwila kulminacji nadziei. Paradoksalne jest także to, że nadzieja, cytuję, urzeczywistnia to, co czeka nas dopiero w przyszłości. Koniec cytatu. A nadzieja eschatologiczna już teraz pozwala nam doświadczyć życia po śmierci. Chociaż bowiem, jak mówił święty Augustyn, nadzieja nie jest pełnią zbawienia, to dzięki niej uczestniczymy w tym, co Bóg nam zgotował, a nawet według świętego Pawła w nadziei już jesteśmy zbawieni. Przede wszystkim od zła, ale także od złowrogiej mocy śmierci, która łączy w sobie groźby nicości lub piekła i nadziei na ocalenie od nich. W codziennym, egzystencjalnym przeżyciu nadziei, wierności czy miłości człowiek doświadcza wyzwolenia z granic czasu, potwierdzając swą wieczność, która sięga poza cezurę śmierci. Zwłaszcza nadzieja usuwa z życia ludzkiego znamię przemijania na zawsze, którego groźbę niesie ze sobą doświadczenie śmierci. Punkt czwarty. Eschatologia empiryczna czy egzystencjalna. Napisałem sobie tutaj tak, przechodząc do uwag krytycznych, właśnie to jest jedna uwaga krytyczna, na którą się zdobyłem wobec dzieła omawianego. Chciałbym tu podjąć tę kwestię, która zresztą jest być może terminologicznym nieporozumieniem. Po prostu być może źle rozumiem, co autor miał na myśli. Chodzi mi o sformułowanie, którego Ireneusz Ziemiński używa we wstępie, określając charakter swych wywodów. Wskazuje on bowiem na, cytuję, zasadniczo-empiryczny charakter proponowanej eschatologii. Po zarysowanej egzystencjalnej perspektywie obecnej w książce profesora Ziemińskiego taka deklaracja brzmi enigmatycznie, zwłaszcza, że co usiłowałem wykazać, pojęcia doświadczenia i życia wiecznego w kluczowym sensie wydają się zupełnie odbiegać od sensu tego, co zwykle rozumiemy przez doświadczenie empiryczne. Sam autor też doprecyzowuje, iż termin doświadczenie nie jest przez niego traktowany jako ograniczony do percepcji lub wrażeń zmysłowych. Zarazem eschatologię filozoficzną tak pojętą mamy prawo, zdaniem autora Życia Wiecznego, traktować jako wstęp do eschatologii religijnej, która w pełni ukazuje perspektywę wiecznego zbawienia. Co więcej, zaleta tej eschatologii leży w tym, że omija trudności, które podnieśli krytycy idei wieczności, omawiani przez autora. Wydaje się, że empiryzm badań nad eschatologią filozoficzną prowadzony przez Ziemińskiego polega na sięgnięciu do doświadczenia czasu i pewnych form przekraczania czasu jako doświadczenia skończoności i przemijalności. Dokładnie tak samo można jednak zdefiniować egzystencjalne nastawienie w argumentowaniu na rzecz dostępnego już na Ziemi życia wiecznego. Jeśli empiryzm zdefiniowalibyśmy tak, jak czyni to na przykład Hume, ograniczając pojęcie doświadczenia do percepcji zmysłowych, wtedy eschatologia nawet w wersji filozoficznej nie może być empiryczna. W horyzoncie kantowskiego rozwiązania sporu empiryzmu i idealizmu empiryczne wypowiedzi wzięte same w sobie są wypowiedziami partykularnymi, odnoszącymi się do ilościowo ograniczonej liczby przypadków. Dlatego nie jest możliwa na podstawie takiego rodzaju doświadczenia żadna ogólna wiedza oprócz wiedzy indukcyjnej. Jednak doświadczenie fenomenologiczne egzystencjalne, przynajmniej tak jak ja je tu rozumiem, ma tę cechę, że jest ono zarazem konkretne i uniwersalne i dlatego można na jego podstawie budować pewną wiedzę egzystencjalną, która nie musi mieć znaczenia ściśle obiektywnego, lecz umożliwia orientację egzystencjalną w ludzkim byciu w świecie. Stąd nie dziwi, że w drugiej części analizowanego dzieła rysuje się pewna linia refleksji, której wyznacznikami są, jak się wydaje, najpierw święty Paweł i święty Augustyn, a następnie Pascal i Marcel. Być może wolno więc użyć wobec myślenia profesora Ziemińskiego, myślenia profesora o życiu wiecznym oczywiście, określenia dość niejednoznacznego, iż jest to przykład kryptoegzystencjalizmu, czyli myślenia z gruntu egzystencjalnego, które jednak nie daje się na pierwszy rzut oka rozpoznać ze względu na formę tekstu, jakkolwiek nazwanego przez autora eseistycznym, to jednak pozostającego w swoim stylu dłużnikiem nurtu analitycznego. Pozostaje mi na zakończenie stwierdzić, iż eschatologia przedstawiona w omawianym dziele jest moim zdaniem raczej eschatologią egzystencjalną niż empiryczną. Dziękuję bardzo.